głos pustyni. Z obfitego źródła ojców pustyni czerpie dla nas ksiądz dr Marcin Wiśniewski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina w takim nowym cyklu audycji, który chcielibyśmy wspólnie z Radiem Rodzina zaproponować, które chcielibyśmy nazwać Głos Pustyni. Taką inspiracją do podjęcia tego nowego cyklu audycji jest to, co się dzieje w Kościele, a więc rok życia konsekrowanego, który naszą uwagę kieruje ku temu wszystkiemu, co mieści się w pojęciu życia zakonnego, życia poświęconemu Bogu. Ja chciałbym sięgnąć do tego, co mnie bardzo mocno od wielu lat już fascynuje, co jest taką wielką skarbnicą mądrości, mianowicie do doświadczenia ojców pustyni. Dzisiaj coraz więcej jest wydawanych różnego rodzaju książek, odbywają się rekolekcje, które próbują przybliżać duchowość ojców pustyni i jest coraz więcej ludzi świeckich też, którzy żyją w świecie, takich normalnych ludzi, których fascynuje duchowość ojców pustyni, pociąga. Zresztą tak było w ich czasach. Oni nie żyli na pustyni sami dla siebie. I myślę, że wiele takich ważnych wskazówek, ważnych mądrości, które nam ojcowie pustyni pozostawili, chociaż żyli tyle wieków przed nami, warto do nich sięgnąć, warto się z nimi zapoznać i jakoś ubogacić też swoje życie. Tym bardziej, że moglibyśmy powiedzieć, że są to takie początki w ogóle życia zakonnego, życia monastycznego. Ojcowie pustyni byli pionierami. Coś, co później przez wieki zaczęło funkcjonować, istnieć w klasztorach, w tym życiu zakonnym, które dzisiaj obserwujemy, zręby tego życia właśnie tworzyły się tam na pustyni w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Dlatego chciałbym was, drodzy słuchacze, zaprosić w ten przepiękny i fascynujący świat ojców pustyni, abyśmy właśnie z tego świata zaczerpnęli coś dla siebie, coś z tej mądrości, którą ojcowie pozostawili. Na początku warto, myślę, że zadać sobie takie pytanie w ogóle o istotę i ideę pustyni. Trzeba by było sięgnąć do Pisma Świętego. Czym jest pustynia w Piśmie Świętym? Jest pustynia w Piśmie Świętym pewnym doświadczeniem fundamentalnym. Niektórzy mówią nawet, że pustynia jest miejscem początku stworzenia, że to, że Bóg stworzył świat z niczego, z tej jakby pustki, z chaosu, gdzie nie było jeszcze materii, czyli była pewna pustka, że możemy już tutaj dostrzec pewne doświadczenie pustyni, a więc pustynia jest doświadczeniem początku, jest doświadczeniem stworzenia, jest doświadczeniem narodzenia. I właśnie w tym miejscu jakby rodzi się człowiek. Człowiek, który jest stworzeniem Pana Boga, jest powołany do przyjaźni z Bogiem, tylko na pustyni jakby człowiek może odkryć swoje korzenie, to kim jest na nowo. Tym bardziej, że wiemy, że po tym pięknym wydarzeniu stworzenia człowieka dokonał się dramat grzechu człowieka, który wszystko w życiu człowieka wywrócił do góry nogami, który sprawił, że człowiek zaczął gubić się na drogach swojego życia, zapomniał, kim jest i zapomniał, kim jest Bóg. Że Bóg w ogóle istnieje, nawet stracił, zerwał tą przyjaźń z Bogiem. I patrząc dalej na wydarzenia biblijne, pustynia jest miejscem, gdzie człowiek na nowo odkrywa, kim jest, gdzie człowiek się nawraca, wraca do Boga. Takim tematem roku duszpasterskiego jest hasło nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I kiedy patrzymy na historię Starego Testamentu, to widzimy, że zawsze wtedy, kiedy Izrael pogubił się na swojej drodze wiary, kiedy odszedł od kultu, od czci oddawanej jedynemu Bogu Jahwe, kiedy wchodził właśnie w bałwochwalstwo, w jakieś pogańskie zwyczaje, kiedy zaczął cudzołożyć właśnie z obcymi bogami, wtedy Pan Bóg często wyprowadzał Izraelitów na pustynię w różnej formie. takim najbardziej znaczącym doświadczeniem pustyni jest wędrówka ludu wybranego przez pustynię do ziemi obiecanej z Egiptu. A więc to najważniejsze wydarzenie zbawcze w historii Izraela jest związane nieodłącznie z pustynią. 40 lat rekolekcji na pustyni. To jest ten czas dojrzewania, czas, kiedy Izrael uczy się, kim jest Bóg i uczy się, kim on jako lud wybrany ma być wobec Boga. A więc pustynia jest miejscem fundamentalnym, jest miejscem objawienia się Boga. Potrzeba tej rzeczywistości pustki, pustyni, żeby zniknęły z horyzontu te wszystkie rzeczy stworzone, które przysłaniają Boga człowiekowi, żeby człowiek wrócił do tej pierwotnej prostoty stawania przed Bogiem, gdzie nic mu nie zasłania oblicza Bożego i tam, żeby jakby zaczął rodzić się na nowo, rodzić się do relacji z Bogiem. Bóg się objawia na pustyni jako troskliwy ojciec, który się troszczy, ale też jest ojcem, który uwalnia, który czyni człowieka prostym, czyni człowieka takim przejrzystym, uwalnia z dwulicowości, z czczenia Boga takim sercem podzielonym. To jest doświadczenie Izraela. Wiele pięknych wydarzeń. Dalej na pustynię lud wychodzi w różnych innych momentach historii Starego Testamentu. Nie chciałbym tutaj w szczegóły wchodzić. Myślę, że jest wiele pięknych konferencji biblijnych, które na ten temat mówią. Niemniej jednak warto tutaj wspomnieć chociażby księgę Ozeasza, która właśnie mówi o pustyni. Mówi o tym, że Pan Bóg chce wyprowadzić swoją oblubienicę na pustynię, aby mówić do jej serca. I tutaj ta sytuacja jest dramatyczna. W jakiej sytuacji Pan Bóg posyła proroka Ozeasza? W sytuacji, kiedy Izrael jest bardzo mocno niewierny Panu Bogu, jak nierządnica. Zresztą historia Ozeasza, gdzie Pan Bóg go posyła, aby poślubił kobietę trudniącą się nierządem, aby być znakiem dla ludu Pana. To jest rzeczywiście niesamowite i poruszające. Ale też wszystkie inne doświadczenia, w których Izrael jest pozbawiony jakiejś wygody, bogactwa, doświadcza jakiegoś kryzysu w swojej historii, to też jest doświadczenie pustyni. Z pustynią są związani też ludzie Starego Testamentu, chociażby Mojżesz, gdzie właśnie to wyprowadzenie ludu z Egiptu jest związane z jego wyjściem na pustynię. On poszedł na pustynię, tam Bóg objawił mu się w krzewie gorącym, tam Bóg przedstawił mu swoje imię. To są piękne historie, do których warto zajrzeć. W końcu prorok Eliasz, który jest też takim wzorem dla wszystkich ludzi pustyni biblijnym, gdzie prorok Eliasz najpierw występuje w takiej obronie przeciwko bożkom pogańskim, szczególnie przeciwko kultowi Baala i jego prorokom, a później ucieka, chroni się na pustynię, tam jest żywiony przez Boga i Bóg się troszczy o jego życie. I dokonuje się piękne spotkanie na świętej górze Horeb, gdzie Eliasz ukrywa się w jaskini, przechodzi gwałtowna wichura, przychodzi ulewa, trzęsienie ziemi, ale Bóg w tym wszystkim nie jest, w czym Eliasz się spotyka. I w końcu przychodzi to, co Biblia Tysiąclecia tłumaczy jako powiew, jako szmer łagodnego powiewu, ale tak naprawdę trzeba by było to przetłumaczyć jako cisza nieusłyszalna, więc taki moment, w którym Pan Bóg przychodzi, to jest moment całkowitej pustyni, ciszy, piękne doświadczenie. No i w końcu Nowy Testament, Jan Chrzciciel, który wychodzi na pustynię i tam przygotowuje się do swojej misji, tam na pustyni wskazuje na Jezusa Chrystusa, oto Baranek Boży, i tylko ci, którzy wyszli na pustynię, podjęli tą drogę, rozpoznają w Jezusie Chrystusie oczekiwanego Mesjasza, idą za Nim, idą do Jego domu. To jest piękne w Ewangelii według świętego Jana, ta scena, gdzie właśnie Andrzej idzie wraz ze swoim towarzyszem do domu Jezusa po tym, kiedy Jan wskazuje, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. No i w końcu takim głównym jakby wzorem dla tych, którzy wychodzili na pustynię, jest sam Jezus Chrystus, który rozpoczyna swoją misję zbawienia, tą publiczną misję zbawienia od pobytu 40-dniowego na pustyni, gdzie podejmuje walkę ze złym duchem, gdzie demaskuje złego ducha. To jest piękne też doświadczenie. Po pierwsze, świadectwo, że to, co jest pustynią, a więc nasze życie naznaczone krzyżem, pewnym trudem, nieprzyjazne w pewien sposób dla nas na tym świecie, po grzechu pierworodnym, jest miejscem działania Boga, żebyśmy nie uciekali od tych rzeczywistości, od krzyża w naszym życiu, a więc żebyśmy wierzyli w to, że w tej rzeczywistości przychodzi Jezus do nas, tam Go możemy spotkać i w tej rzeczywistości Bóg nas zbawia. Nie mamy uciekać od pustyni. Człowiek ucieka przed pustynią. Próbuje ją zagłuszyć. Jezus wchodzi w doświadczenie pustyni, podejmuje je w imieniu nas wszystkich, ale też na tej drodze pustyni demaskuje złego ducha, który często właśnie na drodze pustyni naszego życia przychodzi z różnymi pokusami, podszeptami, wmawiając nam, że Bóg nas nie kocha, że Boga nie ma w naszym życiu, że Bóg nas zostawił. I ojcowie pustyni są tymi, którzy chcą naśladować w doskonały sposób Chrystusa. Tutaj też trzeba wspomnieć o całym takim kontekście historycznym. Otóż to jest czas, kiedy z jednej strony kończą się wielkie prześladowania chrześcijan, kończy się czas świętości przeżywanej w postaci męczeństwa, dawania w ten sposób świadectwa. No i zaczyna się czas, który jest nazywany czasem białego męczeństwa, czyli czasem, kiedy to właśnie życie w ascezie, w takim umartwieniu, a przez to naśladowaniu Jezusa ukrzyżowanego, wolnego wobec świata, staje się drogą do naśladowania Chrystusa, do świętości, tak jak męczennicy oddając życie za Chrystusa, umierając, naśladowali Go, tak ci, którzy udawali się na pustynię, rozpoczynając życie duchowe, właśnie w ten sposób chcą być świadkami, chcą naśladować w doskonały sposób swojego mistrza Jezusa Chrystusa. Ale także część właśnie z tych ludzi, którzy udawali się na pustynię, to są ludzie, którzy uciekali też przed prześladowaniami właśnie w czasach różnych szerzących się herezji, które czasem właśnie drogą siły próbowano przeforsować. Ci, którzy czuli się słabi, a jednocześnie bronili prawowierności, czasem chronili się na pustyni, a więc pustynia jest też takim miejscem schronienia, gdzie Pan Bóg dla swoich dzieci przygotowuje miejsce schronienia, tak jak w Księdze Apokalipsy, gdzie niewiasta i jej dzieci znajdują miejsce przygotowane przez Boga na pustyni. Oczywiście tutaj też bardzo ważną rzeczywistością i myślę, że taką duchową przestrzenią pustyni w życiu Jezusa Chrystusa jest te 30 lat przeżyte w życiu ukrytym w Nazarecie. To też jest doświadczenie pustyni, od którego rozpoczyna się publiczna działalność Jezusa. No i dla ludzi pustyni, dla tych, którzy funkcjonowali właśnie w Egipcie, gdzie też rodziło się to życie pustelnicze. Doświadczenie bycia Jezusa w Egipcie, kiedy właśnie była ta ucieczka wraz z rodzicami do Egiptu, aby się ochronić przed działaniem Heroda, jest bardzo i była bardzo ważnym świętem, które jakby uświęciło tą ziemię egipską i było wielką radością zawsze wspominane przez pustelników, co jest kontynuowane też dzisiaj przez Kościół koptyjski. Tak jak wspomniałem, właśnie mnisi, ludzie się udawali na pustynię po to, żeby w doskonały sposób naśladować Jezusa Chrystusa, żeby być bardziej do Niego podobnym. Było takie przekonanie mocne, że trzeba iść radykalnie za Panem, że nie można sobie pozwolić na pewnego rodzaju półśrodki. Dlatego życie ludzi pustyni, ono było bardzo takie radykalne, bardzo takie bezkompromisowe, bardzo wyraziste, bardzo szorstkie. Pustynia też, jej warunki takie trochę nieprzyjazne życiu, ona jakby kształtowała też sposób życia człowieka. Dlatego jest to coś bardzo cennego w życiu duchowym, doświadczenie pustyni. I też, jeżeli bierzemy pod uwagę właśnie to, co powiedzieliśmy sobie o doświadczeniu pustyni w Piśmie Świętym, jest to rzeczywistość fundamentalna na drodze zbawienia. Ktoś może powiedzieć, i dzisiaj często takie zarzuty są kierowane pod adresem tych, którzy żyją w życiu klauzurowym, czyli w takim całkowitym odosobnieniu, odcięciu się jakby od świata, nieangażowaniu się też w życiu zakonnym w różnego rodzaju działalność apostolską, tylko takie trwanie właśnie w ukryciu dla Pana, na modlitwie, w umartwieniu, w takim całkowitym oddaniu swojego życia, że to dla współczesnego człowieka jest takie życie bezproduktywne, bezwartościowe, że to jest takie bycie darmozjadem, prawda, który ma łatwiej, nie troszczy się o rzeczy tego świata. Kto zna troszkę ojców pustyni, kto też sam posmakował trochę doświadczenia życia na pustyni, wie, że nic bardziej podobnego się nie dzieje, że życie na pustyni jest bardzo wymagające, bardzo surowe i czyni człowieka bardziej takim praktycznym, twardo chodzącym po ziemi niż czasem życie właśnie takie w świecie. To praksis życia, to takie trzeźwe spojrzenie na życie i twarde chodzenie po ziemi jest wyjątkową cechą ojców pustyni. Myślę, że to też dzisiaj fascynuje ludzi, że wielu jest zmęczonych takim chrześcijaństwem trochę górnolotnym, takim bujaniem w obłokach, jakąś ideologią. A my dzisiaj potrzebujemy takiego przełożenia chrześcijaństwa na konkretną praktykę życia. I takie właśnie twarde spojrzenie, przełożenie życia na konkretne wskazówki, takie bardzo praktyczne, twarde, jasne, to jest właśnie coś, co cechuje mądrość ojców pustyni. Dlatego myślę, że ona dzisiaj jest tak bardzo ceniona. To, co trzeba też zauważyć tak na początku w tym naszym pierwszym spotkaniu, to, że ojcowie pustyni, oni nigdy nie odchodzili na pustynię dla samych siebie. Czyli nie było to spowodowane szukaniem jakiegoś wygodnego, łatwego życia, ale oczywiście ta troska o własne zbawienie była bardzo ważna i ona też często dominowała, przynajmniej właśnie w tej decyzji pójścia na pustynię, podjęcie pewnego radykalizmu życia, doskonałego naśladowania Chrystusa, szukanie też tego, co trudne po to, żeby właśnie podjąć walkę ze starym człowiekiem w sobie. Niemniej jednak najczęściej się okazywało później w praktyce, że tacy ludzie pustyni byli światłem dla tych, którzy pozostawali właśnie w miastach, w takim życiu czynnym. I ludzie bardzo szybko odkrywali ich mądrość. Odkrywali, że to są słudzy Boga, słudzy, którzy mają objawioną od Boga mądrość, mają słowo, które mają dać światu i dlatego często było tak, że właśnie do ludzi pustyni, szczególnie tych znanych ojców, przychodziły nawet tłumy. Oni uciekali w coraz większą pustynię, ponieważ nie żyli po to, żeby być popularni, nie uprawiali ascezy, czasem takiej trochę spektakularnej, szczególnie w niektórych środowiskach, aby inni przychodzili ich podziwiać, a jeżeli tak było, że uprawiali ją dla podziwu innych, to było to niezgodne z duchem ojców pustyni. Chęcią było żyć ukrytym życiem, niezauważonym, nie pycha, nie skupienie na sobie. To nie było czymś, czego szukali ojcowie pustyni. Ale jednocześnie ludzie szukali ich mądrości, przychodzili do ich pustelni, pokonywali często długą drogę, pewien trud podejmowali, wędrówki pieszo w trudnych warunkach, nie było łatwo znaleźć te miejsca, przychodzili po słowo, Abba, powiedz słowo, po to, żeby właśnie znaleźć rozwiązanie dla swoich problemów życiowych. Przede wszystkim szukali właśnie takiej porady dotyczącej życia duchowego, w jaki sposób zbliżyć się do Boga. I często te porady to nie były jakieś długie słowa, jakieś wywody, ale czasem to było właśnie wymowne milczenie, czasem to był jakiś gest, czasem to była krótka riposta, która była słowem jak strzała, które trafiało w serce człowieka i przez wiele dni, tygodni, miesięcy pracowało w człowieku i dawało jakąś taką siłę, czy niepokoiło człowieka właśnie w takim dobrym kierunku, żeby podjął jakąś drogę przemiany swojego życia i nawrócenia. Dlatego ludzie często chętnie przychodzili do ojców pustyni, szukając właśnie dla siebie tego pocieszenia. A więc to, co możemy zaznaczyć i powiedzieć, to, że życie pustelnicze, ono zawsze jest dla Kościoła, ono zawsze jest darem dla Kościoła, darem dla innych. I wielką rzeczą podkreślaną przez ojców pustyni jest ta gościnność, przyjmowanie każdego jak Chrystusa, który przychodzi, nawet jeżeli zaburza mi porządek dnia. Jeżeli ktoś już dotarł do mnie, to ja przyjmuję go z miłością, goszczę go tym, czym mama, więc dobrym zwyczajem pustelniczym było zadbanie też o ciało człowieka, bo nie jesteśmy aniołami, nie jesteśmy istotami tylko duchowymi, a więc ojciec pustyni często zapraszał najpierw na skromny poczęstunek. Sam też, kiedy przybywał gość, nawet zawieszał swój post po to, żeby właśnie razem z gościem spożyć posiłek. Dzielił się tym, co miał. Często to był prosty bardzo posiłek, ale z wielką miłością, z wielką gościnnością. A później właśnie były te sprawy duchowe, kiedy już człowiek był w stanie właśnie przyjąć po tym trudzie podróży. A więc takie jasne, też twarde chodzenie. Z jednej strony ludzie bardzo duchowi, których głównym celem i centrum życia było kręcenie się wokół Boga. Z drugiej strony ludzie, którzy praktycznie twardo chodzili po ziemi, wiedzieli, że człowiek to nie tylko duch, ale to także ciało, które potrzebuje pokarmu, potrzebuje pokrzepienia i nie możemy go zagłodzić, nie możemy go niszczyć, podchodzić z pogardą do tego ciała, ponieważ ono jest świątynią Ducha Świętego. Ono jest darem od Pana Boga, więc wymaga też właśnie pewnej troski. Chcemy i my właśnie podążyć na spotkanie z ojcami pustyni. Chcemy wsłuchiwać się w ich mądrość. Będziemy przypatrywali się takim głównym założeniom ich duchowości, ale także poszczególnym przedstawicielom. Będziemy próbowali poznawać tych ojców pustyni, wychwytywać pewne ciekawe elementy ich życia, które będą dla nas jednocześnie jakimś pouczeniem, zaproszeniem też do zastosowania tej mądrości w swoim życiu. A może też właśnie zachwycenie się doświadczeniem pustyni i też może kogoś poprowadzą do tego, żeby gdzieś doświadczył trochę pustyni, gdzieś właśnie na jakiś czas chociaż wybrał się na taki czas wyciszenia, zatrzymania, wsłuchania się w głos Pana, który mówi w ciszy, mówi w odosobnieniu. Na pewno to jest dzisiaj bardzo poszukiwane i bardzo potrzebne człowiekowi, który żyje w takim świecie zabieganym, rozkrzyczanym. I mam nadzieję też, że w najbliższym czasie już też to miejsce, w którym ja mieszkam, w którym Pan Bóg mnie postawił, będzie takie warunki stwarzało. Przygotowujemy właśnie pustelnię taką drewnianą, gdzie będzie można przyjechać na kilka dni wyciszenia, trwać na modlitwie, też będzie można korzystać z kierownictwa duchowego, codziennej Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, by wsłuchiwać się w głos Pana, który mówi w ciszy. To tyle może, jeżeli chodzi o takie pierwsze nasze spotkanie. W czasie następnej audycji pójdziemy dalej na spotkanie z ojcami pustyni.
Zaczerpnij z tego źródła.